czterech sędziów wybranych do TK przez Sejm w tym samym dniu. Problem w tym, że uroczystości w tej sprawie nie chce zorganizować prezydent. Maciej Kluczka, TOK FM.
24 maja Kraków zdecyduje w referendum o losach prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Krajowe Biuro Wyborcze potwierdziło, że komitet referendalny zebrał wymaganą liczbę podpisów. Prezydent już dziś apeluje do mieszkańców, by zostali w domach i mówi, że miał za mało czasu, by w mieście wprowadzić zmiany.
Nie da się w rok czy w półtora uzdrowić finansów Krakowa, spłacić zadłużenia i tak dalej. Więc po prostu ja apeluję o cierpliwość, apeluję o to, by tego dnia zostać w domu, zjeść dobre ciastko, pójść na lody, iść na jakiś spacer i by czekać na to, aż te zmiany przyjdą, bo one przyjdą.
Jan Hoffman, przewodniczący grupy referendalnej, zapowiada intensywną kampanię przed głosowaniem i krytykuje postawę Aleksandra Miszalskiego.
To, że Aleksander Miszalski de facto wzywa swoich zwolenników do tego, żeby nie poszli do referendum, no to jest przejaw kapitulacji. Ja przypomnę, że tam, gdzie był popularny włodarz miasta, czyli prezydent Karnowski w Sopocie, tam wzywał on do tego, żeby pójść do głosowania i wygrał referendum.
Aby referendum było ważne, do urn musi pójść prawie 159 tysięcy krakowian. Mieszkańcy Bydgoszczy muszą się dziś liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu w związku z półfinałowym meczem Pucharu Polski. Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Zabrze. Początek spotkania o 18, ale już o 15 zostanie zamknięta ulica Gdańska od Powstańców Warszawy do Modrzewiowej, a to oznacza ogromne korki na osiedlu Leśnym i w Śródmieściu. Organizatorzy spodziewają się 20 tysięcy kibiców, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej.
Tymczasowe miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na terenach zielonych wzdłuż ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Rekreacyjnej do ulicy Sądeckiej. Zalecamy dojazd na spotkanie od strony Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego oraz ulicy Jeździeckiej.
Po zakończeniu meczu po Bydgoszczy będą kursować dodatkowe autobusy komunikacji miejskiej. Środa w niemal całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem, za wyjątkiem krańców zachodnich, tam raczej bez opadów i z przejaśnieniami. Termometry pokażą około 5 stopni na wybrzeżu, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich i od 7 do 11 w pozostałej części kraju.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Poranek TOK FM, Tomasz Sekielski. Dzień dobry, jest 7:05. Do 9:00 będę z Państwem, z czego bardzo się cieszę i zapraszam na rozmowy, informacje, komentarze. Już po 7:20 Ewa Szymanowska, posłanka koalicji Klubu Parlamentarnego Centrum, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki. Po godzinie 7:40 Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw zagranicznych. O godzinie 8:00, po godzinie 8:00 Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, a po godzinie 8:20 Magdalena Rigamonti, Onet.pl oraz dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. To jeśli chodzi o gości. Pewnie wszyscy Państwo odetchnęli z wielką ulgą, kiedy zadzwoniły budziki i okazało się, że cywilizacja istnieje. Świat nie uległ zagładzie. Wszyscy z radością idziemy do pracy, z uśmiechem na ustach, bo mimo zapowiedzi Donalda Trumpa o tym, że tej nocy cywilizacja zostanie zgładzona, nic takiego nie miało miejsca, za to mamy zawieszenie broni w wojnie Iran, Stany Zjednoczone, Izrael. To dobra wiadomość, bo już giełdy zareagowały, ceny paliw idą w dół, więc jest szansa na to, że także my, podjeżdżając na stacje benzynowe, już wkrótce zobaczymy, że te ceny spadają. A propos wojny w Iranie i tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, Polityka to dzisiejsze wydanie tygodnika Polityka. Na okładce ma trzech dżentelmenów: Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński oraz Karol Nawrocki. Wszyscy z fryzurami ustylizowanymi na Donalda Trumpa. A tytuł na okładkowy brzmi Polska Partia Trumpa. Ale ja nie o tym chciałem, jeśli chodzi o tygodnik Polityka i o tym, co jest w tygodniku Polityka. Strona 21. Na niej to przeczytałem bardzo ciekawy artykuł Anny Dąbrowskiej. Wielki wyrąb. Sprawozdanie z audytów w Lasach Państwowych, do którego dotarła Polityka, ujawnia szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa. Wiemy, czym zakończyła się afera w Funduszu Sprawiedliwości. Gigantyczne, wielomilionowe nadużycia. Prokuratura już postawiła zarzuty, chce postawić zarzuty. Niektórzy w związku z tym wyprowadzili się do Budapesztu i tam spędzają czas. Ale Fundusz Leśny to dopiero przed nami, a tutaj także działacze partii, byłej partii Zbigniewa Ziobry obsadzili ważne stanowiska, nadzorowali to, co w Lasach Państwowych się działo. Jak pisze Anna Dąbrowska, audyt Krajowej Administracji Skarbowej w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych trwał od kwietnia do końca minionego roku i dotyczył gospodarowania pieniędzmi publicznymi w latach 2022-2023. Kontrolerzy prześledzili tysiące dokumentów, wyciągów bankowych i wyjaśnienia pracowników. To wszystko doprowadziło do ustalenia, że w samym tylko centrum w dwa lata w sposób rażąco nieprawidłowy wydano prawie 48 milionów złotych. Chodziło głównie o sfinansowanie konkursów Drewno z Lasu na prawie 11 milionów złotych, konkursów dla klubów sportowych Sportowa Natura na ponad 14 milionów złotych i dla szkół Klasa z Drewna niespełna 10 milionów oraz blisko 10 milionów wydane na konkurs dla kół gospodyń wiejskich Natura od kuchni. Nazwy konkursów maskują ich prawdziwe przeznaczenie. Te i inne przedsięwzięcia finansowe, pisze Anna Dąbrowska, były z Funduszu Leśnego według kontrolerów bezprawnie finansowane. Na fundusz składają się poszczególne nadleśnictwa i przekazują na niego przychody ze sprzedaży drewna. Pieniądze te powinny trafić głównie do tych nadleśnictw, które same nie zarabiają na siebie z powodu trudnych warunków. Fundusz może być również wykorzystywany na przykład do finansowania wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych, jednak nie na partyjne cele, na które wydawała je poprzednia władza. W ostatnich dwóch latach rządów PiS doszło do olbrzymiego wzrostu środków zgromadzonych w Funduszu Leśnym. Z ponad 812 milionów złotych na początku 2020 roku do ponad 3 miliardów 200 milionów złotych na koniec 2023. Gigantyczne pieniądze, które można wykorzystywać. Na co je wykorzystywano? Więcej szczegółów w tygodniku Polityka. W Polityce również informacja i o tym z posłanką Ewą Szymanowską będę rozmawiał. Informacje na temat zakazu używania smartfonów w szkołach. Ustawowy zakaz używania smartfonów w podstawówkach, który ma wejść w życie od września, to jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w polskich szkołach, pisze Joanna Cieśla. Tylko czy poprawi to samopoczucie dzieci i ich stopnie na świadectwach? O tym, że we wrześniu w podstawówkach mają zamilknąć smartfony, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej powiedziała 18 marca na konferencji w Olsztynie. Barbara Nowacka powołała się na wnioski z opracowanej na zlecenie jej resortu diagnozy młodzieży 2026. Według raportu ponad 70% nastolatek i nastolatków uważa się za uzależnionych od telefonów. Prawie 3/4 dzieci w wieku 12-14 lat wie, gdzie znaleźć pornografię w internecie, a połowa w wieku 13-16 lat natknęła się na brutalne treści w mediach społecznościowych. Zgrzyt w przekazie ministry był jeden. W żadnym miejscu ponad 400-stronicowej diagnozy autorzy nie wysnuwają wniosku, by wprowadzić zakazy. Piszą odwrotnie. Instytucjonalne zakazy używania telefonów w szkołach nie są skuteczną metodą edukacji cyfrowej. Jakby zamieszania było mało, tydzień po olsztyńskiej deklaracji Nowackiej jej resort, uwaga, uwaga, rozesłał do dyrektorów szkół prośbę, by zachęcić dziewczynki w wieku 13-16 lat, czyli również uczennice podstawówek, do udziału w konkursie na kręcenie rolek. O tym, jak nie oglądać rolek. Dla porządku chodzi o filmiki na TikToku, Instagramie lub Facebooku, do których dostęp na mocy innych przepisów ma być ograniczony dla dzieci poniżej 15 roku życia. Zresztą takie są przepisy tych serwisów społecznościowych. Więc w ogóle zachęcanie dzieci poniżej tego wieku, aby kręciły filmiki, jest jakimś totalnym absurdem. Konkurs organizuje estoński Krajowy Ośrodek Koordynacji. W Polsce wspiera go Ministerstwo Cyfryzacji i na jego prośbę Ministerstwo Edukacji Narodowej rozdystrybuowało zachęty. Kto nie nadąża za obranym przez rząd modelem poprawy kondycji dzieci oraz ich relacji z urządzeniami, nie jest sam, pisze Joanna Cieśla w tygodniku Polityka. Polecam tygodnik Polityka Państwa uwadze. A propos zawieszenia broni w Iranie i tego, że ceny ropy spadną i gazu również, już spadają na giełdach, to bardzo dobra informacja dla nas tu w Polsce, ale bardzo zła informacja dla Władimira Władimirowicza Putina, bo jak donosi dziennik Gazeta Prawna, Kreml zyskał na wojnie w Iranie. Ataki ukraińskich bezzałogowców zmuszają Rosję do ograniczenia wydobycia ropy i zmniejszają przychody z eksportu o miliard dolarów tygodniowo. Jednak z odsieczą Kremlowi przyszedł amerykańsko-izraelski atak na Iran. Rosja eksportuje ostatnio ropę z portów Morza Bałtyckiego po 70-75 dolarów za baryłkę wobec 40 dolarów w lutym. Jak szacuje jeden z ukraińskich instytutów badawczych, tegoroczne przychody eksportowe związane z ropą wzrosną ze 159 miliardów dolarów w zeszłym roku do 229 miliardów dolarów w tym roku. Gdyby nie atak na Iran, kwota ta mogła spaść do 115 miliardów dolarów, pogłębiając kryzys finansów publicznych w Rosji. Dzięki dodatkowym zyskom Kreml pokryje tegoroczny deficyt budżetowy. Myślę, że Władimir Putin wysłał jakieś szampańsko je, igristo je do Białego Domu, aby podziękować Donaldowi Trumpowi za ten dodatkowy zastrzyk gotówki. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Kłopoty Zonda Krypto. Problematyczna licencja i mało bitcoinów w portfelach. Zonda Krypto to giełda kryptowalut. Giełdzie tej zarządzanej przez Przemysława Krala zostały niespełna 3 miesiące na uzyskanie licencji. Może mieć z tym kłopot. Kilkudniowe opóźnienia wypłaty budzi poważne obawy, jednak chcemy jasno podkreślić, że nie wynika to z problemów z płynnością ani z obracaniem środkami klientów. Zonda Krypto działa jako regulowana i audytowana platforma, a obecne utrudnienia mają charakter przejściowy i techniczno-operacyjny. Takie informacje dostają klienci, którzy czekają na wypłatę. No, ja bym się nie ucieszył i nie uspokoił wcale po takim komunikacie. Co od 1 lipca? W obecnym reżimie prawnym Zonda Krypto może działać jeszcze tylko do końca czerwca. Powód: ciągle nie uzyskała unijnej licencji. To nowy mechanizm mający chronić inwestorów i rynki kryptowalut przed nadużyciami. Z informacji Gazety Wyborczej wynika, że Zonda Krypto ma duże problemy z uzyskaniem licencji, a obecna sytuacja może ostatecznie pogrzebać szansę na jej zdobycie. Tymczasem, jak podał portal Money.pl, powołując się na dane firmy Recovers, średni miesięczny stan bitcoinów na portfelach Zonda Krypto spadł o 99,7%. Zonda Krypto odpowiada, że ma jeszcze dodatkowe bitcoiny w portfelach, które mają być niepodłączone do sieci. Nie brzmi to wszystko dobrze dla tych, którzy zainwestowali w bitcoiny na giełdzie Zonda Krypto. Rzeczpospolita kontynuuje wstrząsającą historię temat z Kłodzka dotyczący pedofila z Kłodzka i jego żony, byłej już działaczki Platformy Obywatelskiej. 12 lat wykorzystywania dzieci, 9 ofiar tego zwyrodnialca, który został skazany na razie nieprawomocnie na 25 lat rządzenia. Rzeczpospolita postanowiła ustalić, co i kiedy się działo. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że najpierw 1 stycznia 2023 roku zawiadomienie o zgwałceniu złożyła w Polsce matka jednej z ofiar, na stałe mieszkającej w Szwecji. Wykonano czynności przesłuchanie pokrzywdzonej przez sąd, uzyskano opinię psychologiczną oraz dokonano przeszukania miejsca zamieszkania sprawcy. Został on zatrzymany, ale dowody zebrane nie pozwoliły na postawienie zarzutów. Po 48 godzinach wyszedł na wolność i wyjechał do Szwecji i tam ponownie ta sama osoba złożyła zawiadomienie i dopiero w Szwecji Przemysław L., bo to o niego chodzi, został skutecznie zatrzymany. W międzyczasie 16 stycznia, gdy jeszcze był na wolności, to eksperci złamali kod w jego przenośnym sejfie i były tam pendrive'y, karty pamięci, dyski o dużej pojemności. Wstępne oględziny pokazało, z kim mamy do czynienia, wskazuje jedno ze źródeł Rzeczpospolitej. No po prostu były tam zebrane treści związane z pedofilią i przestępstwami, które popełniał ten zwyrodnialec. Więcej w Rzeczpospolitej. Ten temat pewnie będzie jeszcze wracał dzisiaj. To wszystko na ten moment. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich posłanka Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki.
Reklama.
Chodźcie na Targi Rzeczy Ładnych w Trójmieście. Największe targi polskiego designu. Już 11 i 12 kwietnia w Amber Expo. Ceramika, plakaty, meble, biżuteria, setki wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Dwa dni, na które czekamy cały rok. Do zobaczenia na TRL Trójmiasto.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Ale akcja w Deichmann. Tylko teraz rabat 30% na nieprzecenione buty dziecięce. Tak, tak, buty dziecięce 30% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 119 zł. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie będzie zapowiadanego przez Donalda Trumpa końca cywilizacji, będą za to rozmowy pokojowe. Jest zgoda na dwutygodniowe zawieszenie broni w konflikcie z Iranem, poinformował o tym w nocy amerykański prezydent. Jak podkreślił Trump, taka decyzja zapadła, bo rozmowy na temat długotrwałego porozumienia z Iranem są bardzo zaawansowane. Amerykańsko-irańskie rokowania w sprawie zakończenia wojny mają rozpocząć się w piątek w Pakistanie. Po ogłoszeniu rozejmu przez Trumpa ceny ropy naftowej bardzo mocno spadają. Najmocniej od niemal 6 lat baryłka kosztuje w tej chwili $94. Polski kierowca ciężarówki zatrzymany we Francji. Pojazd, którym kierował, zderzył się wczoraj rano z pociągiem dużych prędkości TGV na przejeździe kolejowym w północnej Francji. W katastrofie zginął 56-letni maszynista, a około 15 osób zostało rannych. 30-letni polski kierowca został aresztowany za umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa. W wakacje rozpoczną się kontrole w domach pomocy społecznej. Jak zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ich celem będzie m.in. dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców DPS-ów.
Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To był mecz na miarę hitu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium wywalczył cenną zaliczkę na Santiago Bernabeu w ćwierćfinale tych rozgrywek. Niemiecki zespół pokonał 2-1 Real Madryt i przed rewanżem u siebie jest w korzystnej sytuacji, co podkreślał trener Bawarczyków Vincent Kompany.
Jesteśmy zadowoleni z wyniku. To zwycięstwo i każde zwycięstwo na Bernabeu czy w Madrycie to ważny wynik. To coś, dzięki czemu możemy budować zespół, a w następnym meczu gramy u siebie, ale oczywiście szanujemy jakość Realu Madryt.
Porażka u siebie boli królewskich, tym bardziej, że z Bayernem przegrali pierwszy raz od 14 lat, mówił po meczu trener Realu Alvaro Arbeloa.
W meczach z takimi drużynami, jeżeli popełnia się błędy, to płaci się słoną cenę i jest to coś, z czym musimy się zmierzyć. Żałujemy, że nie wykorzystaliśmy kilku szans.
A w drugim z ćwierćfinałów Arsenal na wyjeździe pokonał Sporting Lizbona 1-0, zdobywając zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry. Niemniej emocjonująco będzie na krajowym podwórku, bowiem Puchar Polski wchodzi w fazę półfinałów. Dziś trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Zabrze. Ostatni raz bydgoszczanie tak daleko w pucharze byli 12 lat temu, gdy byli triumfatorami tych rozgrywek. Wtedy także wyeliminowali Zabrzan, tyle że w ćwierćfinale. Jutro w drugim z półfinałów w starciu drużyn z Ekstra klasy Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. Do siatkarskiej niespodzianki doszło w półfinale Tauron Ligi. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała wygrały przed własną publicznością z deweloperem Rzeszów 3-2, przerywając tym samym długą serię wygranych z zespołu z Rzeszowa w bezpośrednich pojedynkach. W półfinale w rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis. O awansie zadecyduje trzecie spotkanie w sobotę w Rzeszowie. Dziś szanse na zameldowanie się w finale będą miały Budowlane Łódź pod warunkiem, że pokonają na wyjeździe u Nieopole. W TOK FM czas na pogodę.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Dziś będzie dość pochmurno, co jakiś czas popada deszcz, a miejscami także deszcz ze śniegiem. W górach możliwy śnieg, temperatura od około 5 stopni na północy do 11 na zachodzie.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, jest 7.25 i witamy pierwszą gościnę, Ewa Szymanowska, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Lubi pani czasami zapalić marihuanę, skręta?
Nigdy w życiu nie paliłam i nawet jeżeli będzie wprowadzone prawo, które depenalizuje, to na pewno nie będę z tego korzystała, ale to jest mój wybór.
Klub Centrum proponuje, aby do 15 gramów marihuany oraz ewentualnie jedna roślinka hodowana na własny użytek, żeby to nie podlegało karze. Nie obawia się pani, że młodzi ludzie będą chętniej sięgać po marihuanę w związku z tym?
Myślę, że tak samo dzisiaj sięgają po marihuanę, tylko w tej chwili nie wiedzą, czy tak naprawdę to, co kupują, jest marihuaną, czy to nie jest z jakimiś dopalone substancjami. A tak to jednak, jeżeli osoba będzie miała swój krzak, będzie wiedziała, że to jest roślina, która jest absolutnie wolna od jakichś substancji niepożądanych.
Czy pani właśnie zachęciła młodych ludzi, aby hodowali krzaczki?
Nie, absolutnie nie, dlatego że to prawo dzisiaj jeszcze nie obowiązuje. Za posiadanie krzaka czy nawet niewielkiej ilości marihuany dzisiaj grozi do 3 lat więzienia, więc absolutnie nie. Tylko tłumaczę, jaka będzie różnica w momencie, kiedy takie prawo wprowadzimy, tak jak w innych krajach już to prawo obowiązuje, jak na przykład w Niemczech, w Czechach, w Holandii i w wielu innych krajach Europy, gdzie zdepenalizowano posiadanie marihuany na użytek własny.
Czyli zakłada pani, że jeśli ustawa zaproponowana przez Klub Centrum wejdzie w życie, to wówczas po prostu młodzi ludzie w Polsce, zamiast kupować towar z nieznanego źródła, będą sobie hodować po krzaczku, tak?
Znaczy powiem tak, to nie jest wcale tak proste, żeby hodować ten krzak z tego, co się orientowałam, więc nie sądzę, żeby większość ludzi po prostu będzie to na pewno... Ta ustawa jest skierowana głównie dla tych, którzy z powodów medycznych, czy po prostu już są uzależnieni od marihuany i oni i tak by chcieli, żeby to prawo zostało wprowadzone.
Ale wie pani co, przepraszam, bo jeśli chodzi o kwestie medyczne, to można dostać receptę i kupić w aptece legalnie marihuanę ze znanego źródła dobrej jakości. Więc no... Szczerze mówiąc, słucham panią i wydaje mi się, że no zakładacie, że ludzie po prostu zaczną sobie hodować marihuanę, czyli wzrośnie konsumpcja.
Nie chciałabym, żeby to było tak absolutnie nie, natomiast z tego, co rozmawialiśmy podczas zespołu, taka recepta nie jest tania, nie każdego na to stać. Więc są lekarze, którzy za taką receptę pobierają opłatę nawet 400 zł.
Ale jeśli pójdzie się do lekarza rodzinnego i ma się wskazanie rzeczywiście, że taką marihuanę trzeba zażywać, to za darmo otrzymuje się receptę. Pani mówi teraz o tych, którzy próbują wyłudzać recepty i wyłudzają recepty i korzystają z tak zwanych receptomatów, czy jak to tam się nazywa, gdzie właśnie się płaci za receptę i w ten sposób dostaje się receptę na każdy właściwie możliwy lek. To jest osobna, w ogóle osobny temat, dlaczego państwo, mówię tutaj o władzach, o Ministerstwie Zdrowia, nie reguluje tego jakoś bardziej konkretnie. Natomiast każdy, kto rzeczywiście potrzebuje, na przykład ze względu na to, że ma chroniczne bóle, to jego lekarz zupełnie za darmo przepisze mu receptę na marihuanę, więc to też nie jest argument.
Czy to nie jest też tak, że wszyscy lekarze rodzinni też są skorzy do tego, że nawet jeżeli są wskazania, żeby przepisywać marihuanę? To też wiem, że zależy bardzo mocno od lekarzy rodzinnych. Są w dużych miastach, pewnie ten problem jest mniejszy, na prowincji czy w mniejszych miasteczkach już zdecydowanie osoby, które nam zgłaszały problemy, no taki, z takimi sprawami się borykały.
Zostawmy marihuanę i palaczy marihuany na razie na boku. Pani posłanko, czy pani wie, czy edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa?
Mam nadzieję, że tak się stanie, natomiast dopiero w tym tygodniu zostanie ogłoszone to przez ministerstwo, więc czekam z niecierpliwością. Chciałabym, żeby była obowiązkowa.
A te informacje, z których wynika, że ma być z tej edukacji zdrowotnej wyłączony tak zwany komponent edukacja seksualna, po to, żeby nie drażnić przede wszystkim prawicy, no i przede wszystkim kościelnych hierarchów, czy to panią będzie zadowalało?
Nie, dlatego że cała ta ustawa, cały ten program powinien być wprowadzony do szkół również z tym elementem edukacji seksualnej. Nie można udawać, że młodzi ludzie nie będą... Lepiej, żeby jednak w szkole uzyskały informacje na temat swojej seksualności, niż poszukiwały takich informacji w internecie.
A skąd według pani bierze się ta obawa, lęk Barbary Nowackiej przed wprowadzeniem obowiązkowej edukacji zdrowotnej z komponentem edukacja seksualna?
Myślę, że to wynika z tego, że właśnie bardzo dużo narosło mitów na temat tej edukacji zdrowotnej i tego właśnie elementu o edukacji seksualnej. Tutaj na Komisji Edukacji obserwowaliśmy, jak wielu polityków wypowiadało się, że to jest jakiś zamach na prawo rodziców do wychowania w swoim światopoglądzie. Przecież seksualność to nie jest światopogląd.
No dobrze, ale dlaczego rząd ugina się pod naciskiem kościoła, prawicy?
No chciałabym, żeby tak nie było, bo jednak jesteśmy świeckim państwem i chcę dalej wierzyć, że takim jesteśmy. Tutaj dla mnie jest to niezrozumiała sytuacja, bo tak naprawdę w poprzednim programie w wychowaniu do życia w rodzinie ten element był i już jakby zostaliśmy do tego przyzwyczajeni. Tutaj naprawdę niepotrzebna wojna światopoglądowa wyszła. Bardzo mocno zaangażował się w to Kościół, prawicowi politycy, którzy zaczęli krzyczeć. No i to wywołało, że nagle edukacja zdrowotna została okrojona znaczy została, jeszcze nie została, ale że w ogóle coś takiego rozważamy. Sam fakt, że już od września ten przedmiot nie jest obowiązkowy, że można było się z niego wypisać, to już był moim zdaniem błąd.
No, większość młodych ludzi po prostu nie uczy się, nie chodzi na lekcje edukacji zdrowotnej. Ja przypominam,
jak jest coś nieobowiązkowe, to się można wypisać, no to wiadomo, że...
To może jakiś apel, do pani ministry Basiu, odwagi jakoś, tak?
Czy Barbara Nowacka wie, że ja jestem odważną polityczką i ja bym się pod naporem Kościoła, chociaż ona też jest osobą bardzo odważną, uważam. Natomiast to też chodzi o naszych współkoalicjantów. Nie wszyscy pewnie byliby zachwyceni, gdyby ta edukacja w pełnej formie weszła.
No to kto by nie był zachwycony?
No, ta opcja, która jest bardziej na prawo,
czyli
PSL.
PSL, a pani, no już dawni koledzy z Polski 2050, sam Szymon Hołownia, byłby zadowolony?
Był za edukacją zdrowotną pełni, od samego początku. I tak. I absolutnie, jeżeli chodzi o Polskę 2050, to jak byłam jeszcze w klubie, wszyscy zgodnie opowiadaliśmy się za tym, żeby edukacja zdrowotna była wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy i nie była z niej wyjęta edukacja seksualna.
Będzie zakaz używania, ustawowy zakaz używania smartfonów od września w szkołach?
No to wszystko wskazuje, że taki zakaz tutaj ministerstwo będzie chciało wprowadzić. Ja byłam na wizycie w Finlandii, gdzie rozmawiałam z nauczycielami, dyrektorami szkół. Tam taka praktyka już obowiązuje. I tam chociaż nie ma jakiegoś zakazu takiego odgórnego, to tak naprawdę w szkole ze smartfonów się nie korzysta. Więc uważam, że to jest słuszny kierunek, ponieważ młodzi ludzie lepiej, żeby się integrowali, uczyli się wzajemnej komunikacji między sobą, a nie siedzeniem z nosem w smartfonie.
Myśli pani, że taki zakaz cokolwiek zmieni?
Znaczy, jeżeli będzie przestrzegany, to na pewno chociaż te kilka godzin uczniowie spędzą ze sobą, a nie będą pochłonięci tym, co znajdują w smartfonie.
Pani minister Nowacka powołuje się, mówiąc o tym, żeby o tym wprowadzeniu tego zakazu ustawowego od września, powołuje się na raport, który przygotowało samo Ministerstwo Edukacji Narodowej, Diagnoza Młodzieży 2026. Znaczy ten raport powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji. I jak informuje dziś Polityka, w tym 400-stronicowym dokumencie autorzy nie wysuwają wniosku, by wprowadzić zakaz. Piszą odwrotnie. Instytucjonalne zakazy używania telefonów w szkołach nie są skuteczną metodą edukacji cyfrowej. Co pani na to?
Myślę, że to jest kwestia tego, że tutaj no, nikt tego w Polsce jeszcze nie przetestował. No, wiadomo, ja jestem zwolennikiem wolności, a nie zakazów, ale z drugiej strony też widzę, jak wiele osób młodych jest uzależniona od smartfona. Pamiętam też swoje dzieciństwo, które jednak było skupione na tym, że między sobą mieliśmy dużo ciekawych rozmów, organizowaliśmy sobie czas, a nie spędzaliśmy go gdzieś w telewizorze czy w smartfonie. No wtedy nie było smartfonu. Rzecz jest.
Ewa Szymanowska, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki, była moją pierwszą gościnią. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ja też cudownie wspominam dzieciństwo bez smartfonów.
Autopromocja.
Z początku kobiety w górach traktowane były jedynie jako ozdoby szlaków bądź zło konieczne. Dopóki nie stawały do rywalizacji z mężczyznami, ich obecność w górskim świecie była tolerowana. Jednak kiedy okazało się, że panie mają apetyt na prawdziwe sportowe emocje, chcą rywalizować o niezdobyte szczyty, a w skałach radzą sobie nie gorzej od kolegów, męskie grono górskich zdobywców wpadło w popłoch. Z jakimi trudnościami musiały mierzyć się polskie himalaistki? Jakie sukcesy mimo to osiągały oraz jaką cenę za nie płaciły? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Bunt, o Polkach, które zdobywały Himalaje. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład lodówka Beko 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 1999. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. Od czwartku do soboty awokado. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,49. Teraz aż 38% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. A filety z piersi kurczaka XXL. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,80. Teraz w promocji 27% taniej. To tylko 17,99 za kilogram. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl. Ski-team.
Gdy ludzie potrzebują go najbardziej, na Orlen Stop Cafe wchodzi on z całą na biało. To legendarny mega hot dog z białą kiełbaską. Podobno parówki mówią do niego: wasza mega soczystość. Teraz mega hot dog z białą kiełbaską z napojem do wyboru za 12,99 z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Najniższa cena od wprowadzenia oferty 13,99. Szczegóły promocji na witaj.pl/biała. Orlen.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
Bo nie mam żadnych objawów.
Bo nie mam czasu.
Bo boję się diagnozy.
Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Edukacja seksualna powinna być częścią obowiązkowego przedmiotu, jakim ma być edukacja zdrowotna, uważa gościni poranka TOK FM wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Ewa Szymanowska z Klubu Parlamentarnego Centrum. Posłanka w rozmowie z Tomaszem Sekielskim dodała, że prawdopodobnie w tym tygodniu minister edukacji Barbara Nowacka ogłosi decyzję w sprawie tego, czy edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym.
Cały ten program powinien być wprowadzony do szkół. Również z tym elementem nie można udawać, że młodzi ludzie lepiej, żeby jednak w szkole uzyskały informacje na temat swojej seksualności, niż poszukiwały takich informacji w internecie.
Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolny przedmiot wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji jest nieobowiązkowy. Na zajęcia chodzi co trzeci uczeń. Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa. Po tym, jak w zeszłym tygodniu ślubowanie złożyło dwoje sędziów, mnożą się pytania, co z pozostałymi sędziami. O jednym ze scenariuszy mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej i były szef Kancelarii Prezydenta.
Nie może to być zgromadzenie narodowe, ale wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, senatorów i posłów może być jako władza wyższa od prezydenta i to ślubowanie odbierze, a następnie pan marszałek protokół prześle panu prezydentowi i wszystkie warunki z artykułu 4 ustawy o sędziach Trybunału Konstytucyjnego, już tej tej pisowskiej z grudnia 2016, będą dochowane.
Jak ustaliło TOK FM, nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy tydzień temu złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, nie przyszli wczoraj do pracy w Trybunale. 24 maja Kraków zdecyduje w referendum o losach prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Krajowe Biuro Wyborcze potwierdziło, że komitet referendalny zebrał wymaganą ilość podpisów. Referendum dotyczyć będzie nie tylko odwołania prezydenta, ale także odwołania całej Rady Miasta Krakowa, w której większość mają radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Mieszkańcy Bydgoszczy muszą dziś liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu w związku z półfinałowym meczem Pucharu Polski. Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Zabrze. Początek spotkania o 18:00. Organizatorzy spodziewają się 20 tysięcy kibiców. Dziś mocniej może powiać jedynie w górach, tam też możliwy śnieg. Będzie dość pochmurno, co jakiś czas w środę popada deszcz, a miejscami może się też pojawić deszcz ze śniegiem, na termometrach od około 5 stopni na północy do 11 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, jest 7:43, a w studiu Marcin Bosacki, Koalicja Obywatelska, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Odetchnął pan, cywilizacja przetrwała, nie ma końca, nie ma zagłady.
Oczywiście jest dobrze, że mamy zawieszenie broni, że wiele wskazuje, chociaż nie wszystko, o czym za chwilę, na to, że nastąpi koniec tej wojny. Natomiast czym ta wojna się zakończy po 5,5 tygodniach, tego na razie do końca nie wiemy.
Ja tak oczywiście luźno, nie słowo w słowo cytuję wpis Donalda Trumpa, który powiedział, że dziś w nocy nastąpi zagłada cywilizacji. Jak można w ogóle prowadzić jakąkolwiek dyplomację z administracją na czele, której stoi taki człowiek?
Prezydent Francji Emmanuel Macron chyba 2 dni temu, pytany przez dziennikarzy, jakie są główne różnice między Stanami Zjednoczonymi a Europą, powiedział bez jakiejś fałszywego skrywania satysfakcji, że przynajmniej teraz wiadomo, że Europa jest przewidywalna. Jest rzeczywiście duży kłopot w tym, żeby odróżnić słowa wypowiadane przez głównych polityków amerykańskich, łącznie z prezydentem, w tej chwili od ich praktyki i działań politycznych. Też wracam do pierwszego pana pytania. W tej chwili nie wiemy, czym się zakończyła ta wojna. Iran twierdzi, że będzie nakładał myto nadal w cieśninie Ormus, chociaż ruszy, chyba już w tej chwili rzeczywiście rusza żegluga po tej kluczowej dla świata cieśninie. Stany Zjednoczone jednocześnie sugerują słowami prezydenta Donalda Trumpa, że to one będą nakładały takie myto. To wszystko jest na razie niepewne.
To może będzie podwójne po prostu.
Znaczy, to by było dla gospodarki światowej oczywiście głęboko szkodliwe. Jeśli efektem wojny i traktatu pokojowego, czy rozejmu ją kończącego, będzie to, że po 5,5 tygodniach walk w coś, co było prawem, zgodnie zresztą z prawem morza, czyli wolny przepływ przez kluczową dla rynku ropy i gazu cieśninę, po 5,5 tygodniach się skończy tym, że będą bardzo wysokie, z obu stron nakładane myta, no to by nie było dobrze.
Na razie ceny ropy spadają. To dobrze, to dobra dla nas informacja. Ceny
bardzo
gazu
dobra.
Też na pewno
za tym podążą.
Za tym podążą. No ale jak to jest? No, czy wy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na przykład machacie ręką na to, co mówi Donald Trump, bo to Donald Trump? Czy jednak, nie wiem, jest jakiś specjalny tłumacz, który potrafi wyciągnąć wnioski z tego, co prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza? Bo jednak świat wciąż patrzy na Stany Zjednoczone, mimo tego, że moim zdaniem prezydent tego kraju ośmiesza swój własny kraj. Jednak słowa Trumpa mają olbrzymie konsekwencje, także właśnie jeśli chodzi o rynek surowców, ale no, to całą światową gospodarkę. Więc jak można funkcjonować w takiej sytuacji, szczególnie no, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Mamy zarówno dobrze funkcjonującą ambasadę w Stanach Zjednoczonych, jak i nasz własny Departament Ameryki oraz Departament Strategii, które przez ostatnie tygodnie pisały różne scenariusze. To, co się w tej chwili zmienia, zwłaszcza od 15 miesięcy po zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych, to jest to, że tych scenariuszy trzeba pisać i planować politykę zagraniczną na wiele więcej wariantów i sposobów niż przedtem. Przedtem zmienię lekko temat i chociaż tylko lekko i powiem o zaangażowaniu lub jego braku w wojnę, agresywną wojnę Rosji w Ukrainie, Stanów Zjednoczonych. Przedtem właściwie pisaliśmy tylko scenariusze mocne, zdecydowane wsparcie, lekkie wsparcie. Teraz trzeba pisać tych scenariuszy dużo, dużo więcej. Też nawet takie, że Stany Zjednoczone całkowicie się odsuwają od czy wycofują z Europy, jak część polityków amerykańskich to mówi. Wracam do wojny i jej być może zakończenia, bo to też nie jest do końca pewne. Na razie mamy rozejm, zobaczymy jak mocno on będzie funkcjonował. Wojny w Iranie. Kto na tym zyska? Cui bono? Stare pytanie, takie stare jak polityka światowa, czyli w czyim interesie? No na razie wygląda, że z całą pewnością przejściowo oby zyskała Rosja, bo wzrosły ceny surowców, a oni nadal opierają swoją gospodarkę na eksporcie surowców. Paradoksalnie częściowo zyskała Ukraina, bo zyskała dzięki swoim zdolnościom antyrakietowym, antydronowym powszechne uznanie w krajach Zatoki, w niezwykle wpływowych i bogatych krajach za swoją pomoc, którą takim krajom jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Arabia Saudyjska, armia ukraińska dawała, żeby zminimalizować straty i pozwalać zbijać, strącać jak największą liczbę rakiet i dronów. Z całą pewnością do tej pory, podkreślam, bo nie wiemy, co się stanie przez najbliższe dwa tygodnie i przez te rozmowy rozejmowe, z całą pewnością zyskały Chiny, bo stały się dla wielu na świecie symbolem jednak
opanowania przewidywalności.
Przewidywalności no, w porównaniu ze swoim wielkim konkurentem.
Czy Stany Zjednoczone opuszczą Pakt Północnoatlantycki? Bo
nie.
Donald Trump bardzo jest niezadowolony z tego, że sojusznicy nie chcieli pomóc w wojnie z Iranem.
Jestem przekonany, że nie. Oczywiście, znowu, jesteśmy planistycznie przygotowani na różne warianty, no bo są politycy amerykańscy, ich wypowiedzi w ostatnich tygodniach, które by sugerowały, że nawet do tego może dojść, ale jestem przekonany, że nie. Ponieważ w interesie Stanów Zjednoczonych jest utrzymanie NATO, oczywiście w interesie Europy, zwłaszcza jej wschodniej flanki zagrożonej przez Rosję najbardziej, to jest także. Natomiast powiedziawszy to, jednocześnie bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że my musimy, my Europa i zwłaszcza my Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, musimy się przygotować dużo szybciej niż to zakładaliśmy, na osłabianie obecności amerykańskiej i tych gwarancji amerykańskich w Europie, ponieważ widać to nie tylko w wypowiedziach polityków amerykańskich, ale także w dokumentach planistycznych, jak na przykład Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, przyjęta kilka miesięcy temu. My chcemy opóźniać ten proces zmniejszania zaangażowania Ameryki w Europie, ale też chcemy dużo szybciej niż dotąd zwiększać zdolności obronne, strategiczne, militarne, europejskie, nie tylko Unii Europejskiej, ale też łącznie z Wielką Brytanią, z Norwegią, po to, żeby jeśli coś, czego nie chcemy, nastąpi, czyli całkowite lub mocne wycofanie amerykańskie z Europy, żeby Europa była w stanie się obronić.
To może trzeba było choćby symbolicznie jakoś wesprzeć Stany Zjednoczone w tej wojnie z Iranem, jeśli Stany Zjednoczone planują znaczne ograniczenie, a może całkowite wycofanie się z Europy militarne, to właśnie takie symboliczne, ale znaczące być może dla Trumpa wsparcie Polski, opowiedzenie się po stronie prezydenta Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem byłoby dla nas dodatkową gwarancją dla nas Polski, dodatkową gwarancją bezpieczeństwa ze strony naszego największego sojusznika.
W polskim interesie myśmy jasno to mówili publicznie i przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie było to, ani nie jest to, żeby Stany Zjednoczone w sojuszu z Izraelem tę wojnę przegrały. Natomiast trudno dołączać się do wojny, której celów się nie zna. Po drugie, do której nie tylko nas nikt nie zapraszał, zanim ją rozpoczął, ale nawet nie skonsultował z nami, jak na przykład było z wojnami w Afganistanie czy w Iraku, że ją rozpocznie. Po trzecie wreszcie, wie pan, to jest dosyć paradoksalne, że to ekipa Donalda Trumpa na czele z nim samym kilka tygodni temu zapraszała sojuszników Ameryki, czyli Europejczyków, do wzięcia udziału w tych działaniach przeciwko Iranowi, skoro ta sama ekipa szła do władzy pod mocnymi hasłami żadnych więcej egzotycznych wojen. Krytykowała poprzednie wojny w Afganistanie, co było operacją natowską, czy w Iraku, gdzie była koalicja chętnych, w tym Polski, która bardzo mocno wspierała i gdzie nasi żołnierze w obu tych wojnach ginęli. W dodatku, niewiele wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że owszem, oni pomagali w tych poprzednich wojnach, mowa o Europejczykach, ale tak naprawdę się dekowali
na
tyłach, co oczywiście nie było prawdą. W takiej sytuacji trudno podejmować tak poważne decyzje, jak wysłanie własnych wojsk w rejon konfliktu.
Ale Donald Trump będzie nam to pamiętał pewnie, że zostawiliśmy go samego.
Na to powołano, panie redaktorze, po to, żeby bronić terytoriów państw NATO, a nie po to, żeby wysyłać w dość dalekie
Ale Afganistan, choćby Afganistan, obszary. To jest wyjątek już.
Dobrze, ale w Afganistanie mieliśmy jasność i nadal ją mamy, że to z terytorium Afganistanu Al-Kaida zaatakowała 11 września terytorium Stanów Zjednoczonych i zabiła 3000 osób.
Po czym przywódca Al-Kaidy został znaleziony w Pakistanie i zlikwidowany.
Tak, bo uciekł z Afganistanu. Z całą pewnością po 11 września 2001 roku trzeba było zareagować. To jest jedyna, nie mówię o jej długości ponad 20 latach, ale to jest jedyna z tych ekspedycji egzotycznych w dalekie kraje wojen amerykańskich wspartych w tym wypadku przez NATO, która da się obronić, przynajmniej początkowo, bo jej cele były jasne. Ukarać tych, którzy zaatakowali jednego z członków NATO, czyli Stany Zjednoczone. Zarówno jeśli chodzi o Irak, jak i ewentualne, do którego nie doszło, zaangażowanie w Iranie, no to by było wyjaśnić i prawnie, i logicznie, i strategicznie dużo, dużo trudniej. Jak mówię, jeśli pan prześledzi publiczne wypowiedzi przywódców Stanów Zjednoczonych z ostatnich 6 tygodni, no my nie mamy jasności, po co tę wojnę nawet nie wypowiedziano, po prostu rozpoczęto. Oczywiście należało zmniejszyć szansę, że tak zbrodniczy, bo to trzeba jasno powiedzieć, reżim, zwłaszcza wobec własnych obywateli, jak irański, żeby miał broń atomową, tylko to już się stało podczas pierwszej fazy tego konfliktu prawie rok temu, kiedy Izrael bardzo mocno ograniczył zdolności irańskie rakietowe i nuklearne.
A prezydent Trump ogłosił właściwie koniec tego programu irańskiego budowy broni jądrowej. Na koniec bardzo krótko poproszę. Viktor Orban zachowa władzę, czy będzie musiał się z nią pożegnać według pana?
Znowu piszemy kilka różnych scenariuszy. Najbardziej prawdopodobny jest taki, że Viktor Orban te wybory przegra, ale nie dość zdecydowanie, żeby władza obecnej opozycji, czyli pana Madziara Tiszy, była komfortowa i taka, która pozwala zdecydowanie rządzić. Orban miał nie tylko 16 lat, ale też większość konstytucyjną, żeby system polityczny Węgier mocno zaminować i nowej władzy ewentualnej, no bo nie znamy wyniku tych wyborów, będzie bardzo trudno rządzić.
Bardzo dziękuję. Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej, był
dziękuję
naszym
bardzo
gościem.
Miłego dnia.
Dobrego dnia, panie pośle. Teraz informacje TOK FM, a po nich pojawi się w studiu szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
Reklama. Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
Dietetyk. Ma pani świetną figurę. Co to za dieta?
Dieta dietą, ale po 40 zaczęłam brać Probioslimit 40+. Suplement diety Probioslimit 40+ zawiera wyciąg z koli błyszczącej, który wspiera spalanie tłuszczu, oraz z opuncji figowej, który przyspiesza metabolizm. W naszym wieku to kluczowe, a do tego probiotyk.
Specjalnie dobrany dla osób po 40?
Dokładnie. To sprawia, że Probioslimit 40+ jest wyjątkowo skuteczny. Probioslimit 40+. Odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm.